sponsorem audycji Kultura w Obiegu jest dom wydawniczy Rebis z Poznania. www.rebis.com.pl.
4 minuty po godzinie 11. Jacek Butlewski, dzień dobry. Program realizuje Rafał Polacki. Odyseja Christophera Nolana wchodzi na ekrany kin. Powiemy o tym dzisiaj w naszym programie, ale przybliżymy też ciekawy dokument co do kury. To już za kilkanaście minut w naszym programie o 11.30 wiadomości kulturalne Radia Poznań, no a potem zajrzymy do Jarocina na tamtejszy festiwal, gdzie jest Jacek Kosiak. Będziemy też w Mierzynie koło Międzychodu na tamtejszych szantach. Gorąco polecam Kultura w Obiegu do godziny 12.
Kultura w Obiegu.
9 minut po godzinie 11. Wielkie nazwiska Hollywood, ogromny budżet i spora lista kontrowersji. Dziś na ekrany polskich kin wchodzi długo wyczekiwana Odyseja Christophera Nolana. Oczekiwania wobec filmu są ogromne, a co ciekawe, obraz nie był dostępny w pokazach przedpremierowych. O amerykańskiej adaptacji Homera Łukasz Kaźmierczak rozmawia z Piotrem Szczyszykiem, z szefem działu filmu CK Zamek.
To dobra wróżba, jeżeli o filmie jest głośno na długo przed jego premierą, a tak jest właśnie w przypadku Odysei Christophera Nolana.
Zgadza się, chociaż nie sądzę, żeby film Nolana potrzebował rozgłosu i promocji, bo to jest taki reżyser, na którego filmy się czeka. No myślę, że każdy film był sukcesem i wydarzeniem filmowym i jest przede wszystkim jakiś, no nie można zarzucić Nolanowi brak kreatywności. Porównywany jest do współczesnego Kubricka, czyli tak jak Kubrick w każdym gatunku filmowym zrobił, no moim zdaniem nie arcydzieło, no ale na pewno jakiś ważny film, więc pomimo tych kontrowersji, które oczywiście są, każdy ma swoje zdanie jakieś na ten temat. Myślę, że akurat nowy film Nolana nie potrzebuje zbytnio rozgłosu, bo i tak wszyscy chcą go obejrzeć.
W słynnej Kleopatrze z 1963 roku Liz Taylor mówi z taką dużą dozą emfazy: "Yes, of course". Tę scenę obśmiewano wielokrotnie. Dziś podobny temat wraca, bo Odysei zarzuca się, że scenariusz jest napisany zbyt współczesnym językiem. Aktorzy mówią z amerykańskim akcentem i w zasadzie można się poczuć bardziej jak na nowojorskiej ulicy i trudno wczuć się w klimat Homera.
Myślę, że tak. No, praktycznie cała obsada jest złożona z absolutnych gwiazd amerykańskiego kina. No, Amerykanie mają to do siebie chyba, że trochę nie zwracają na to uwagi, bo chcą, żeby widz oglądał w ojczystym języku amerykański, ponieważ no, to też wiemy, Amerykanie nie lubią czytać napisów. Tego jest mnóstwo remake'ów europejskich hitów i tak dalej, więc no, myślę, że da się to przeżyć, ale faktycznie Matt Damon jako Odyseusz, Anne Hathaway jako jego żona Penelope, myślę, że może trochę przeszkadzać, no ale też zobaczymy, jak zostaną oświetleni, ucharakteryzowani, no przede wszystkim też jak zagrają, no bo to są, co by nie mówić, świetni aktorzy, no ale myślę, że dwie największe kontrowersje, czyli Elliot Page grający Sinona.
Jednak nie Achilleza, takie pojawiły się pierwotnie przecieki.
Trochę nie wiadomo, kto rozpuścił tę plotkę, ale myślę, że na bazie kontrowersji, czyli obsadzeniu Lupity Nyong'o, co też nie było do końca wiadomo w roli Heleny Trojańskiej, poszła taka właśnie plotka, że Elliot Page będzie grał Achillesa, no czyli jakby też tak obrazowo bardzo rola kojarząca się z Bradem Pittem jednak, czyli zupełnie inny aktor, też tak wizerunkowo. Mam wrażenie, że to może nie przeszkadzać. Zobaczymy, ile będą mieli czasu ekranowego, bo to też jakby myślę, że najwięcej jednak będzie tam Odyseusza epickich bitew, zdjęć. Jedyne, co trochę niepokojące, to plakat główny, bo było trochę wersji plakatu. Tą, którą dostaliśmy też do kina pałacowego, czyli jest oficjalną na Polskę, pokazuje trzech wielkich rycerzy w zbrojach. Trochę takich mechów, takich jakichś wielkich właśnie robotów, dużo wyższych od Odyseusza, który stoi przed nimi. Zastanawiam się, na ile tam będzie realizmu magicznego, a na ile magii.
To skoro o zbrojach mowa, również zbroja Agamemnona jest wydrwiwana jako zbyt podobna do kostiumu Batmana. No ale w końcu to Nolan, autor filmowego Batmana.
Tak, zobaczymy, na ile to będzie wierna adaptacja eposu Homera, a na ile będzie na motywach, bo Oppenheimer jest filmem biograficznym, czyli poprzedni film Christophera Nolana, ale był na motywach sklejonym tak naprawdę z dwóch biografii, bardzo opasłych, też wydanych chyba w Polsce, ale jednak na motywach. I tak naprawdę cała trylogia o Batmanie bazowała na komiksach, ale miał swój sposób, jak wiemy, na to. Pozostałe filmy są jednak oryginalnymi scenariuszami, czy to Incepcja, Interstellar, czy Tenet, więc więc ja myślę, że podejście Nolana może być jednak po jego, jednak to jest artysta, który nie wiem, czy chce wiernie adaptować, więc samym wyborem Odysei Homera już wzbudził jakieś sensacje, jeśli chodzi o swoje portfolio, ale myślę, że na pewno trzeba to obejrzeć, przede wszystkim na dużym ekranie, bo jest to pierwszy film w historii kina, co warto zauważyć, w całości nakręcony kamerami IMAX i w całości na taśmie. To jest pierwszy raz, gdzie kamery IMAXowe już były kręcone, bo też Nolan kręcił Dunkierkę między innymi, ale pierwszy raz na taśmie, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale te kamery są ogromne. W sensie to są kamery przypominające te kamery, które się kręciło w złotym Hollywood albo w ogóle na początku kina, już w erze dźwiękowej. One są jak szafy, one są ogromne i widziałem zdjęcia z planu, że w momencie, kiedy aktorzy stoją naprzeciwko siebie w scenie dialogowej, przy kamerach zamontowane są lusterka, żeby aktorzy mogli widzieć twarz aktora, do którego mówią, bo te kamery są tak ogromne, że zasłaniały aktora, który stoi naprzeciwko.
Przed nami premiera sezonu.
Na pewno. Tak jak myślę, że parę lat temu było Barbenheimer, tak w tym roku jest Odyseja i będzie pod koniec roku Duna. Co też widać po piątkowych premierach, jak bardzo inne premiery się odsunęły, żeby zrobić miejsce Odyseji, bo wiadomo, że to będzie hit.
Długo wyczekiwana Odyseja znakomitego Christophera Nolana. 14 minut po godzinie 11. Za chwilę powiemy o nieco mniejszej produkcji. Film dokumentalny Co do kury.
Kultura w obiegu.
18 minut po godzinie 11 pozostajemy w takiej atmosferze filmowej o dokumencie Co do kury. Dokument, w którym mowa o ważnych sprawach, a na ekranie dwumetrowa kura towarzysząca tej opowieści. W studio Eliza Heidenreich. Witam ciebie, Elizo.
Cześć.
Witamy i powiedz, o co z tą kurą chodzi, gdzie zobaczymy film, no i o czym ta opowieść?
No to po kolei. Myślę, że warto najpierw podkreślić, że to faktycznie jest dokument, a co za tym idzie, dwumetrową kurę naprawdę można spotkać na Podlasiu. Ona oczywiście nie wykluła się z jajka, wykluła się, można powiedzieć, z wyobraźni, z głowy Łukasza Puczko, czyli lalkarza i konstruktora, który postanowił, że ta kura ma pomóc mieszkańcom sprzeciwić się przeciwko fermie drobiu, która miała tam powstać.
Mhm. Ona stanowi taki symbol determinacji i chciałem przede wszystkim stworzyć taką formę, która będzie zwracała na siebie uwagę zarówno mediów, jak i widowni, ponieważ kura jeździ po całej Europie i myślę, że jedną z takich najbardziej ciekawych podróży była podróż pod Mont Blanc we Francji i tam no, po prostu fenomenalny był odbiór zarówno pokazu lalki, jak i no, widownia była przezachwycona, to była Francja. Chociaż każda podróż wydaje mi się z kurą jest bardzo unikatowa i też taką podróżą myślę mogę nazwać ten okres dwóch lat, kiedy nagrywaliśmy, kiedy powstawała ta lalka i tak naprawdę nie było wiadomo, czy to się uda, czy to się nie uda, jakby czy ona sama w sobie też powstanie i będzie funkcjonować, bo ta lalka jest wymyślana od zera, bez żadnych jakby projektów ani jakby niczej pomocy, więc no cała taka myślę mentalna podróż tą kurą jest bardzo ciekawa, która też jest ukazana przede wszystkim w filmie.
Film jest przede wszystkim o ludziach, jak powiedział Łukasz, niekoniecznie o kurze, chociaż ona odgrywa tam dosyć ważną rolę, a ta mentalna podróż, o której on powiedział, rozpoczęła się w 2022 roku. No i tak się złożyło, że mniej więcej to był ten sam okres, kiedy za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna i do solnik pod dach Łukasza trafiła między innymi Sabina z rodziną, która bardzo pomogła przy konstruowaniu tej wielkiej kury.
Przez ten czas, kiedy jakby współpracowaliśmy razem, to radziła sobie w tym fenomenalnie, mimo że nie miała żadnego doświadczenia, zaczynaliśmy totalnie od zera, ale też dzięki temu bez żadnych uprzedzeń oraz klamr jakichś twardych mogła wejść w to, zobaczyć w jaki sposób to wygląda, podróżować razem ze mną przez Europę podczas sezonu całego takiego letniego i wydaje mi się, że to na pewno była dla niej wspaniała przygoda. W tamtym momencie forma lalek, którą przyjąłem, pełniła taką funkcję terapeutyczną też przede wszystkim, żeby te osoby mogły zapomnieć o doświadczeniach, które je spotkały. I wydaje mi się, że właśnie teatr lalek jest fenomenalną formą, która pozwala oderwać się od rzeczywistości, a niejednokrotnie potrafi też wciągnąć daną osobę.
Sabina końcowo lalkarką nie została, ale ten epizod konstruktor aktorsko-teatralny, można tak powiedzieć, został uwieczniony właśnie w filmie Co do kury, który można obejrzeć już od dzisiaj w Koninie w kinie Oscar, a od przyszłego tygodnia także przy Bułgarskiej 19 w Poznaniu.
Wybierasz się?
Oczywiście, że tak.
A zatem czekamy na relację. Eliza Heidenreich opowiadała o filmie Co do kury. Polecam Państwu, wygooglajcie sobie, naprawdę ciekawie ten obraz wygląda. No i zapraszamy do kin. Za chwilę kilka wiadomości kulturalne Radia Poznania. Po nich połączymy się z Jackiem Kosiakiem, żeby opowiedzieć, co tam słychać na festiwalu w Jarocinie.
Wiadomości kulturalne.
Dziś startuje kolejna edycja Estrady w Centrum. To letni projekt kulturalny, który ma ożywiać najważniejsze poznańskie przestrzenie. Do 27 sierpnia prawie 30 bezpłatnych wydarzeń, które rekomenduje Małgorzata Kępa, dyrektorka Estrady Poznańskiej.
Estrada w Centrum to mini festiwal Estrady Poznańskiej, gdzie sceną staje się centrum miasta. Plac Wolności, pasaż Quadro na Starym Rynku, plac Kolegiacki to koncerty, to spektakle, to warsztaty architektoniczne i wszystko spięte klamrą modernizmu, czyli tego ruchu architektonicznego, który nam, poznaniakom, jest bardzo bliski. I myślę, że to będzie fantastyczne, nie tylko modernistyczne doznanie.
Estradę w Centrum otworzy dziś o 19.30 na Placu Wolności energetyczna brytyjska formacja Sly and the Family Drone, a w pasażu Quadro o 21.00 inny zespół Use Knife, czyli arabskie wokale połączone z industrialem i elektroniką. W tym roku przypada setna rocznica urodzin Jana Tarasina. Z tej okazji Kaliska Galeria Sztuki, której patronem jest właśnie Tarasin, wraca do jego twórczości. Na wystawie zobaczymy nie tylko dzieła wybitnego artysty, podkreśla kuratorka wystawy Jagna Domżalska.
To ważne, że to nie jest wystawa Jana Tarasina, tylko wystawa szeregu osób, które zaprosiliśmy do tego, żeby w jego kontekście zaistniały ich prace. Zaprosiliśmy łącznie kilkanaście osób, które w jakiś sposób poruszają się w podobnym obszarze wizualnym czy tematycznym jak Jan Tarasin. Nie traktowaliśmy tej wystawy jako zadanie, czyli to nie były odpowiedzi na Tarasina czy reakcje na jakieś jego poszczególne prace, tylko my szukaliśmy po prostu sylwetek, które naszym zdaniem już odpowiadają na Tarasina, czy już jakoś się z nim, jak mówi Stach Szabłowski, rymują.
Wernisaż wystawy dziś o godzinie 19. Jutro rusza zamkowy program sąsiedzki. W jego ramach mieszkańcy zgłaszali swoje inicjatywy kulturalne dla sąsiadów przy organizacyjnym wsparciu CK Zamek. Na pierwszy ogień sztuki kuglarskiej i cyrkowe zaprasza Anna Gruszka z zamku.
Będzie możliwość nauczenia się tego, jak żonglować, jak chodzić po linie, jak te wszystkie działania, które czasami się na nie patrzymy i otwieramy oczy ze zdziwienia, jak ktoś potrafi żonglować 6 piłkami naraz. To będzie świetna okazja, żeby zapoznać się z tą sztuką. Spotkanie pierwsze odbywa się w sobotę między godziną 12 a 16 w parku imienia Adama Mickiewicza. Można dołączyć bez zapisów, wstęp wolny. Zachęcamy serdecznie do udziału i do śledzenia informacji o pozostałych projektach, które będą realizowane i w których będzie można brać udział.
Ideą programu jest oddawanie mieszkańcom sprawczości w organizacji wydarzeń kulturalno-społecznych. Początek w sobotnie popołudnie. Południe. Klawesyn w pałacu. Jutro kolejna odsłona cyklu w pałacowym salonie. Koncerty kameralne w Czerniejewie. Mówi organizatorka koncertu Ewa Pilarska-Banaszak.
Natalia Chyżak i Dagmara Tyrcha, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Poznaniu, wykonają dla Państwa repertuar klawesynowy na 4 ręce, także klawesyn wraca na salony, dokładnie tak, no, z miejsca tak naprawdę, no, w którym był przez lata. On został potem jakby wywieziony do zasobów muzealnych. Chcemy go przywrócić, bo Pałac w Czerniejewie to jest miejsce, gdzie taka muzyka była grywana. Pięknie tam brzmi, sala balowa jest absolutnie fantastyczną przestrzenią koncertową, co już na pewno Państwo, którzy byli na poprzednich koncertach, mieli okazję doświadczyć tych wrażeń słuchowych, także jestem przekonana, że i ten koncert będzie się cieszył dużym powodzeniem.
Co usłyszymy?
Koncert w sobotę o 19.00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W Chodzieży przez najbliższe 2 tygodnie ponownie królować będzie jazz. W niedzielę rozpoczynają się 56. Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe Ho Jazz. Weźmie w nich udział około 180 młodych muzyków, którzy będą ćwiczyć pod okiem uznanych jazzmenów. Mamy niesamowitą kadrę, podkreśla dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury Marcin Kita.
Na czele stoi Janusz Rom z Rafałem Sarneckim. To są panowie, którzy ten program budują. Jest Dorota Miśkiewicz, jest Sibyl Kose z Turcji. Przyjeżdża Hans-Peter Salentin. Będzie i Paweł Dobrowolski na perkusji, Andrzej Siedlec na kontrabasie, Kuba Cichowski, to ważny chodzieżanin. prowadzi klasę fortepianu po raz drugi. Kuba mieszka na stałe w Nowym Jorku i przyjeżdża z żoną, bo żona jego też uczy na warsztatach. Prowadzi chóry Bogna Kicińska. Przypomnę, że Chodzież to przede wszystkim historia polskiej edukacji jazzowej, ale też europejskiej, bo to najstarsza tego typu impreza w Europie. A dzisiaj z tą ciągłością pracy to najstarsze wydarzenie ciągłe na świecie.
Podsumowaniem każdego dnia zajęć będą wieczorne jam session. Równolegle odbędzie się festiwal Ho Jazz. Otworzy go w niedzielę o 17:00 koncert kwartetu Adama Zagórskiego. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
Wiadomości kulturalne. Kultura na wyciągnięcie ręki. Kultura w obiegu.
Sponsorem audycji Kultura w obiegu jest dom wydawniczy Rebis z Poznania. www.rebis.com.pl.
Ponad 55 lat tradycji. Festiwal w Jarocinie właśnie się zaczyna. Ponad 50 wykonawców na scenie do 19 lipca. Łączymy się teraz z Jackiem Kosiakiem, który jest na miejscu. Halo, halo, Jacku.
Halo, halo, jestem tutaj na miejscu w Jarocinie. Widzę pole namiotowe i mnóstwo namiotów, przyczep kampingowych i także kamperów. Czyli po prostu festiwal już się zaczyna, zaczął się wczoraj wieczorem, no i będzie trwał do nocy z niedzieli na poniedziałek.
Powiedz, co jest najważniejsze w tym roku w Jarocinie?
W tym roku wszystko jest ważne. To jest taka odpowiedź, która oczywiście niczego nie wyjaśnia, ale są punkty w programie, które na pewno przyciągną tutaj widzów, słuchaczy, tych, którzy pamiętają Jarocin i tych, którzy tutaj przyjeżdżają pierwszy czy drugi raz, no i są zbyt młodzi, żeby na przykład pamiętać ważny koncert Republiki, kiedy to zespół musiał przekonać publiczność jarocińską do swojej muzyki, ale udało się i później ten koncert zakończył się oklaskami, owacjami, kiedy to Republika z Grzegorzem Ciechowskim, już przecież nieżyjącym, wtedy jakby kupiła jarocińską publiczność, przekonała do siebie. To jest na pewno ważne, a dzisiaj pożegnanie Lecha Janerki tutaj na tym właśnie festiwalu z publicznością festiwalową. No i także Deserter, Farbenrele, Strachy na Lachy. To wszystko tutaj dzisiaj się będzie działo. Oczywiście imprez jest o wiele więcej, bo to nie tylko koncerty na głównej w tym roku czarnej scenie od Republiki, tych kolorów Republiki, ale także wiele wydarzeń okołofestiwalowych, w tym na przykład konferencja na temat rynku muzycznego, show biznesu, dzisiaj o godzinie 14:00, dialogi na cztery nogi. Krzysztof Grabowski będzie rozmawiał z Krzysztofem Grabowskim i to nie jest jakaś schizofrenia, tylko jeden z muzyków to poznański wokalista, autor tekstów, Krzysztof Grabowski, znany ze Strachu na Lachy i z Pijamy Porno, a drugi to jest muzyk zespołu Deserter. Obaj z dużym, ogromnym wkładem w polską muzykę rockową.
Zatem zapraszamy do Jarocina. Jacek Kosiak, bardzo dziękuję za te relacje.
Dziękuję również i do usłyszenia w Jarocinie.
No właśnie, bo tych relacji z Jarocina Jacka będzie w najbliższych godzinach i dniach więcej, a my w naszym programie w Kulturze w Obiegu zmienimy za chwil kilka temat, bo mówić będziemy o szantach. Mierzynkowo Międzychodu na jeden dzień stanie się stolicą żeglarskiej muzyki. Już jutro na plaży wystartuje kolejna odsłona edycji festiwalu Szant imienia Teresy Remiszewskiej. Czekają nas koncerty, amatorskie zawody kajakowe i mnóstwo rodzinnych atrakcji i o nich opowie dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie Jakub Zachciał.
Festiwal Szanty w Mierzynie odbywał się u nas od 2004 roku. Kilka jego edycji odbyło się w Mierzynie. Później postanowiono go przenieść do Międzychodu, ale jednak straciło to swój klimat, sens i impreza umarła. Więc powracamy z nią zupełnie po latach, na nowo, w nowej odsłonie, z powrotem do Mierzyna, z powrotem na tą samą plażę, na której się to odbywało. Będą zespoły szantowe, będą animacje dla dzieci, będą warsztaty robienia żaklówek z wikliny i mnóstwo atrakcji związanych i z wodą, i z lądem, więc serdecznie zapraszamy do Mierzyny. Nasz festiwal Szanty jest imienia Teresy Remiszewskiej. Wyjątkowa postać, która ściśle związana była z Międzychodem, bo tutaj się urodziła. I to pierwsza dama, która samotnie opłynęła Atlantyk. I dziś pochylamy się ponownie nad jej personą, żeby ją pokazać, żeby ją upamiętnić. Zresztą nawiązaliśmy współpracę z jej córką, Danutą Remiszewską, która na co dzień mieszkająca w Gdyni, zajmująca się żeglarstwem, sklepem żeglarskim i wszystkim, co dookoła z tym związanym, przyjedzie, żeby upamiętnić mamę, a jednocześnie będzie to spotkanie autorskie z książką, która jest poświęcona Teresie Remiszewskiej i historii związanej z żeglarstwem i z Międzychodem. A jeżeli chodzi o festiwal Szanty i o tą muzykę, no to są różne podkategorie. My skupiliśmy się na dwóch głównych zespołach, które postanowiliśmy w tym roku zaprosić. Jest to teatr muzyczny Hals, który w muzycznym tonie zabierze w świetną podróż po morzach i oceanach. A jako wisienka na torcie zespół wyjątkowy, który udało się ściągnąć, to zespół bardzo liczny, bo prawie 40-osobowy, chór męski Zawisza Czarny, który prosto z Trójmiasta do nas przyjedzie, żeby oczarować, zaczarować i powiedzieć tak, Szanty moją, zakotwiczyć się właśnie w Mierzynie, na tej plaży, nad tym jeziorem, na jednym z jezior, właśnie w Krainie Stujezior. Całą scenę budujemy na samej plaży, więc ta scena będzie grać dla tych, którzy będą leżakować, którzy będą się opalać, którzy będą celebrować, świętować, którzy będą w wodzie, będą się pluskać, pływać, będą pływać na kajakach, bo też będziemy mieć zawody kajakowe, więc zapraszamy do udziału. Więc tym wszystkim magia polega na tym, że ta muzyka popłynie na tafli jeziora, przed lasem, więc wszyscy, którzy tylko pojawią się w sferze Mierzyńskiego Jeziora, tam będą na pewno odczuwać klimat tego festiwalu.
Wydarzenie wystartuje jutro od godziny 14. Wstęp na wszystkie koncerty i atrakcje jest wolny. 9 minut do godziny 12. Czas na ostatnią w tym tygodniu rekomendację. Daga Gregorowicz, kompozytorka, wokalistka i muzyk, dziś poleca książkę.
W te wakacje warto sięgnąć do książki Waldemara Kulikowskiego, profesora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, antropologa kultury, książki Z roślin, z dźwięków, marzeń, domy świata. Bo to, że dom to nie tylko budynek, wiemy wszyscy. Dom może być z drewna, z liści, śmieci, dźwięków, betonu, marzeń, wspomnień, a czasami nawet z gry komputerowej. O tym mikrokosmosie, o domu zbudowanym w różnych częściach świata i do refleksji o tym, kim jesteśmy, zachęca profesor Kulikowski w przepięknie ilustrowanej książce. Niedługa pozycja, ale w sam raz właśnie na takie letnie wieczory czy popołudnia. A polecała Daga Gregorowicz, muzyk i wielki wielbiciel naszego wspaniałego miasta. No i oczywiście też rogali marcińskich.
Bardzo dziękujemy. Stawiamy kulturalną kropkę o 12 wiadomości Radia Poznań. Potem audycja w środku dnia. Rafał Regulski dziś opowie o wchłanianiu małych miast przez większe. Kultura w obiegu wraca w niedzielę po godzinie 8. Dziś za uwagę dziękuję Jacek Butlewski, a program dalej realizuje Rafał Polacki.